Jest 10:06, program Ludzie i Pieniądze, a w naszym studiu profesor Marek Grzybowski, klaster morski, Marek Świeczkowski, klaster logistyczno-transportowy Północ-Południe, Wioletta Kakowska-Mering, publicysta Trójmiasto.pl. Dzień dobry Państwu.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
W środę rozmawiamy przede wszystkim o tym, co dzieje się na morzu i w gospodarce morskiej. I najpierw energetyka, ale w układzie właśnie morskim. Departament Stanów Zjednoczonych krytykuje Nord Stream 2. Projekt podkopie bezpieczeństwo Europy. Znalazły się takie właśnie określenia w oficjalnym stanowisku. A zaczęło się od wystąpienia 39 amerykańskich senatorów, którzy 15 marca napisali list, w którym zaapelowali o przeciwstawienie się budowie Nord Stream 2. Przypominali także senatorowie, że firmy, które uczestniczą w tym projekcie, mogą podlegać amerykańskim sankcjom, gdyż Amerykanie już wcześniej nałożyli możliwość nakładania sankcji na firmy uczestniczące w energetycznych projektach rosyjskich. Amerykanie bronią interesów energetycznych Europy, czy chodzi o coś zupełnie innego? Bo zawsze jest pytanie, czy może nie chodzi o promocję amerykańskiego gazu?
No sprawa wygląda w prosty sposób. Amerykanie interesują się jako państwo, które jest państwem orientacji globalnej, tym, co się dzieje też w Europie. Europa jest bardzo dla nich ważnym obszarem aktywności, również aktywności gospodarczej. I dlatego wypowiedź części senatorów, która interesuje się Europą, ci, którzy interesują się Pacyfikiem, się na ten temat nie wypowiadają.
To jest ważne wystąpienie, czy tak naprawdę nie ma specjalnego znaczenia?
Myślę, że Amerykanom chodzi o utrzymanie pewnej równowagi w Europie, która powoduje, że dostawy gazu są realizowane przez Rosję do krajów zachodnich, przez Ukrainę, a także przez Polskę, więc prawdopodobnie to wystąpienie broni w pewnym sensie interesów Ukrainy, która może zostać zmuszona do sytuacji takiej, kiedy Rosjanie będą mogli metodami politycznymi odcinać dopływ gazu na Ukrainę, a to wiemy, że Ukraina jest wielkim odbiorcą gazu. I myślę, że Amerykanie chcą stabilizacji na tym rynku i w ich interesie oczywiście nie jest budowa takiego gazociągu podmorskiego.
To sformułowanie podkopie bezpieczeństwa Europy, tak? No w to jeszcze musiałby uwierzyć, to może nie, to musiałby przekonać firmy i państwa z Europy zaangażowane w ten projekt. Tak?
Bo one liczą na sowite zarobki na handlu gazem.
Liczą na zarobki
gazem,
bez względu na to, czy będzie bezpiecznie, czy nie będzie bezpiecznie. I tu jest, zastanawiam się, czy właściwie to było takie trochę tam pogrożenie palcem Rosji. Raczej nie sądzę, bo chyba jedno i drugie mocarstwo dokładnie sobie zdaje z tego sprawę, że no nie odpuszczą na krok i każdy zrealizuje swoje zamierzenia bez względu na to, co myśli drugie. Być może jest to jakieś wskazanie, czy pogrożenie palcem, czy wskazanie, że tak, no, że się to Ameryce nie podoba, tak, czy jakiejś grupie senatorów, tak, państwom liczącym się kluczowym w Unii Europejskiej, tak. A te relacje polityczno-handlowe na tej linii w ostatnim czasie też trochę się nam nadszarpnęły.
Należy też podkreślić aspekt gospodarczy, ponieważ może to wystąpienie również leży w interesie Polski, nawet na pewno, ponieważ Polska powinna starać się, żeby być krajem tranzytowym i żeby korzystać na przesyle gazu przez nasze terytorium. Wiadomo, że gazociągi i rurociągi tworzą wartość dodaną w przemyśle, więc my powinniśmy jak najbardziej trzymać się pozycji państwa tranzytowego i korzystać z czegoś takiego jak tranzyt.
Chociaż mówię, ja jednak skłaniałabym się do tego, że raczej chodziło o pogrożenie silnym członkom Unii, czyli nie wiem, Niemcom dość mocno zaangażowanym w ten projekt, niż troska o Polskę,
no,
czy Ukrainę.
Są niemal entuzjastami tej współpracy, tak, energetycznej z Rosją. A czy uważacie Państwo, no bo to jest tak naprawdę wystąpienie grupy senatorów, Później było oświadczenie rzeczniczki Departamentu Stanu, że Stany Zjednoczone są zaniepokojone tym projektem i rzeczywiście są przeciwko. Ale czy to cokolwiek zmieni? Czy to jest tylko taka polityczna gra, polityczne wypowiedzi? Czy na przykład może się okazać, że rzeczywiście Rosjanie zostaną zmuszeni do zaprzestania budowy, albo ta budowa się o, nie wiem, dekadę, o pół dekady opóźni?
Nie sądzę, żeby Rosja można było czegokolwiek zmusić. Być może to wywrze jakieś wrażenie na drugiej stronie tej współpracy, bo pamiętajmy, to nie jest firmach, tylko inwestycja, tak? Nie wiem, rosyjska. Tak?
Ale wiemy, że
kontrakty zostały podpisane. Program realizacji rurociągu już jest przyjęty i jeśli Amerykanie chcieliby zablokować tego typu duże inwestycje, to powinni obniżyć cło na stal wysokiej jakości, a nie podwyższać cło. Jeśli ktoś podwyższa cło, no to musimy mieć w Europie zbyt, bo mówię w Europie, bo Polska już jako producent stali wysokojakościowej odgrywa marginalną rolę. Więc tutaj muszą być konkretne działania, bo to jest przedsięwzięcie biznesowo-polityczne. Ono ma akceptację polityczną Rosji i Niemiec, tudzież państw, które skorzystają na tym rurociągu, nie ma akceptacji polskiej. I to jest nasz problem, że nie mamy narzędzi, żeby wpłynąć na procedury i działania, które odgrywają się na rynku globalnym.
Pamiętajmy, że to jest projekt gospodarczy, więc on idzie swoim trybem, są zatwierdzone terminy. I myślę, że tutaj obojętnie, czy jakieś kraje trzecie protestują, czy nie, pewnie znamy też protesty Polski w tej sprawie i teraz protesty Amerykanów, ale myślę, że projekt pójdzie naprzód i chcąc, nie chcąc, taka inwestycja powstanie.
A proszę powiedzieć, bo tutaj podkreślamy, że to jednak kwestie gospodarcze, że one są kluczowe, ale przedstawiciele Departamentu Stanu mówią, że jednak surowce energetyczne są przez Rosję wykorzystywane jako forma broni politycznej. Tak? No, to tak się nawet żartowało, że teraz nie czołgi, tylko ropa czy gaz. To jest jakby metoda nacisku Rosji na Europę. A proszę powiedzieć, czy uważacie państwo, że w Europie jest świadomość, że oprócz wątków gospodarczych, bo przypomnijmy, Nord Streamem płynie tani gaz z Rosji do Niemiec i między innymi Holandii. Więc rzeczywiście jakby atrakcyjność biznesowa jest oczywista. Ale czy jest taka świadomość, że Rosjanie w pewnym momencie mogą użyć gazu właśnie jako takiego narzędzia szantażu? My w Europie Środkowej, Wschodniej czy Centralnej, jakbyśmy tego nie nazwali, doskonale to przerabialiśmy, znamy to, wiemy, czym to grozi. Czy jest taka świadomość w zachodniej części naszego kontynentu?
Moim zdaniem musimy na to spojrzeć z dwóch punktów widzenia. Oczywiście można odcinać dopływ surowców i to będzie pewnie sposób na oddziaływanie polityczne. Ale pamiętajmy o tym, z drugiej strony, że budżet Rosji, budżet Federacji Rosyjskiej
przychodów nie istnieje.
Opiera się głównie na surowcach. Oni wzrastają, wzrasta ich eksport węgla, wzrasta ich eksport ropy i gazu. To jest główne źródło ich stabilizacji budżetu, w tym wypłat emerytur. Ich budżet jest nieściśliwy. Nie ma jak, jest nieelastyczny. Nie ma tam jak manipulować. Spadek cen ropy spowodował, że budżet stał się, jest trudny w dopinaniu. No, to jest cały czas wysoki deficyt budżetowy.
Dwa lata temu była mowa w ogóle o głębokim kryzysie w Rosji z powodu spadku cen ropy, prawda?
Tak, oni mogą być elastyczni, jeśli chodzi o oddziaływanie przy pomocy zamykania kurka z gazem lub ropą w stosunku do Ukrainy czy pojedynczych państw. Ale nie w skali globalnej. Nie wytrzymają. Mogą przez miesiąc zamykać, dwa miesiące albo trzy miesiące dopływ gazu, czy eksport węgla, czy eksport ropy, ale nie przez cały rok.
No, czasami pojawiają się opinie, że Rosjanie nigdy nie zamkną kurka z gazem na dłużej niż 20 dni, bo wtedy grożą im potężne kary umowne, tak? Więc to też jest osobna historia. Ale jeżeli tak dyskutujemy i mówimy, że tak naprawdę Rosja może zlekceważyć absolutnie te stanowiska czy kongresmenów, czy Departamentu Stanu, to czy to znaczy, że my po prostu powinniśmy przestać się oglądać na Nord Stream 2 i budować Baltic Pipe, czyli tą nitkę łączącą Pomorze Zachodnie ze złożami norweskimi? Czy powinniśmy jeszcze prowadzić jakieś działania quasi-polityczne próbujące zablokować Rosjan?
Myślę, że my powinniśmy prowadzić swoją politykę, powinniśmy dywersyfikować źródła dostaw gazu, no oczywiście również innych surowców. Myślę, że być może to oświadczenie senatorów amerykańskich jest podstawą do ściślejszej współpracy z Ameryką, żeby zabezpieczyć sobie dostawy gazu również z USA drogą morską. Warto przypomnieć, że teraz ceny ropy i gazu w Stanach Zjednoczonych spadły drastycznie. To przyczynia się do rozwoju silnego gospodarczego Ameryki. Tu wydobycie gazu łupkowego metodami szczelinowania hydraulicznego spowodowało, że zaczęli się bogacić Amerykanie zaczął się ponownie rozwijać gospodarczo. I myślę, że te ceny niskie na surowce są jak najbardziej w naszym również interesie. Natomiast faktycznie, tak jak powiedział mój przedmówca, pan profesor, chodzi o to, żeby wykorzystać tą dobrą koniunkturę dla nas, a dla Rosji niestety ta koniunktura jest w tej chwili niekorzystna.
Dywersyfikować, realizować projekty, być przygotowanym na zmiany w polityce, w gospodarce i dojść do różnych źródeł i sprowadzania surowców kluczowych jest najlepszym rozwiązaniem. Nie mamy aż takiego wpływu na globalną politykę, jakby się wydawało. Więc to, jak się sami zabezpieczymy mniejszymi przedsięwzięciami, tak, czyli ten Baltic Pipe, czy ten gazopad, prawda, który też były wątpliwości, po co nam to, jak okazało się, że jest jak najbardziej potrzebne, tak, więc przygotowywać się na różne koniunktury i sytuacje w polityce globalnej, na które nie mamy większego wpływu, niestety.
Ale tutaj od razu, jak mówimy o bezpieczeństwie energetycznym, musimy zwrócić uwagę na rozwój energii alternatywnych, energii odnawialnych i modernizację całej sieci energetycznej. Przecież mamy niezmodernizowaną sieć energetyczną.
Nam grozi, straty są bardzo poważne.
Grozi sytuacja taka, że mogą miasta być wyłączone w pewnej sytuacji sieci. A sobie wyobraźmy, że nie mamy prądu na przykład w Gdańsku przez dobę. Jest zimno, nie działa kanalizacja, nie ma wody, wszystkie lodówki są wyłączone w sklepach, to będzie tragedia. My modernizujemy sieć energetyczną i myślmy o tym, żeby dywersyfikować źródła energii też w naszym kraju, bo u nas ciągle wieje, więc nawet energetyka wiatrowa powinna się rozwijać dynamicznie.
No w tej czarnej wizji, którą przedstawiał Marek Grzybowski, to jeszcze dodam, że przez dobę nieczynne byłyby na przykład centra usług wspólnych.
I radio.
Radio byłoby czynne, zapewniam. Jesteśmy przygotowani na takie sytuacje. Czyli nie przejmujmy się do końca Nord Streamem, róbmy swoje. I tutaj nasi goście, czyli Marek Świeczkowski i Wioletta Kakowska-Mering i Marek Grzybowski są zgodni. Więc zostawmy tą wielką politykę energetyczną i przenosimy się dużo bliżej, czyli do trójmiejskich portów. Dużo dzieje się w Gdyni. Najpierw zakupy, czyli fragment nabrzeża od Stoczni Nauta kupił port w Gdyni. Teraz kupił nabrzeże węgierskie. To właścicielem był Vistal. Port Gdynia odkupuje. Tam jest bardziej skomplikowana sytuacja, dlatego że to będzie wydzierżawione Vistalowi, żeby mógł prowadzić dalej działalność, ale fakt jakby zmiany własnościowej jest dość symptomatyczny. Z drugiej strony mamy serię informacji, że w porcie w Gdańsku gigantyczne zaczynają się remonty nabrzeży, nowy dworzec drzewny. Takie miejsca, które do tej pory były mocno zaniedbane czy słabo użytkowane, nagle się okazuje, że warto tam zainwestować naprawdę potężne pieniądze.
Przepraszam, nie tak nagle, bo to były projekty od paru lat.
Natomiast
przygotowywane.
Ale proszę powiedzieć, czy to świadczy o tym, że porty widzą takie perspektywy rozwoju, że tu za wszelką cenę trzeba zwiększać ten swój potencjał przeładunkowy? Czy to o to chodzi, czy to trzeba wykorzystać pieniądze z Unii?
To sprostujmy tu jedną rzecz. Nie traktujmy portów, że mają zwiększać potencjał przeładunkowy. to jest nasz kontakt ze światem. One mają zwiększać możliwości potencjału przemysłowego. I tutaj aktywność portów jest bardzo cenna. Dobrze, że port Gdynia odzyskuje tereny. Trochę dla mnie to jest w pewien sposób, no powiedzmy, dwuznaczne. Bo przecież to były tereny Skarbu Państwa. I teraz jest taka że sytuacja, że port Gdynia, żeby się rozwijać, musi od spółki Skarbu Państwa, czyli od stoczni, kupić kawałek mola, żeby przebudować to molo, czy żeby przebudować sobie środek portu. No, sytuacja dla mnie jest paradoksalna co najmniej, żeby powiedzieć no, bardzo, bardzo delikatnie i dobrze, że to się dzieje. Natomiast my stwarzamy sobie tu potencjał dla województwa pomorskiego, żeby rozwijać produkcję przemysłową, czyli reeksport organizować. Na razie my tego nie wykorzystujemy, bo tylko 5% kontenerów, które przypływają na 2 miliony TU, czyli na załóżmy 100 milionów kontenerów 40-stopowych, 5% zostaje w województwie pomorskim. Czyli można powiedzieć, że nasz przemysł, czy nasze województwo, miasta nie korzystają z aktywności portów. Porty muszą być aktywne, bo wszystkie porty na świecie są aktywne i inwestują. My tylko gonimy to, co się dzieje w świecie.
No ale reszta Polski wykorzystuje potencjał naszych portów, bo taka jest właśnie ich rola. Znaczy, jeżeli chodzi o port w Gdyni, to zgrabnie wykorzystuje to, że są tereny, pojawiły się tereny, które można odzyskać, znaczy odzyskać, przejąć. Tu akurat no, ta formuła, no, i Nauta, i port Skarbu Państwa, ale jednak osobne podmioty, więc jakby nie było innej formuły. Co do terenów, znaczy nabrzeża zakupionego od Wistalu, no, port skorzystał z okazji, Wistal nie miał wyjścia, ma potężne problemy finansowe, z których usiłuje wyjść. Port w Gdyni, jeżeli chce funkcjonować, jeżeli chce być właśnie, jak pan profesor powiedział, bazą dla przemysłu, oknem na świat, musi się rozwijać. Oczywiście też ma swoje plany rozbudowy na morzu, ale musi korzystać z tego, co jest w obrębie, a tych terenów w sąsiedztwie najbliższym za dużo nie ma. Co do portu...
Prawda, port w Gdyni jest specyficznie położony, bo wchodzi głęboko...
Wciśnięty w miasto właściwie, dość mocno. Port w Gdańsku ma zupełnie inną sytuację. Pojawiły się po tym ogłoszeniu tych projektów takie głosy, że skoro port w Gdańsku bardzo mocno poszedł z tym projektem budowy portu centralnego, czyli tego na wodzie, to już powinien sobie, przepraszam, użyję takiego sformułowania, odpuścić te inwestycje w porcie wewnętrznym i bardziej uwolnić te tereny z kolei dla miasta, czyli odwrotnie niż w Gdyni. No jest to jakiś zaczynek do dyskusji, tak? Czy warto tam dalej rozwijać, skoro tak naprawdę trzeba się przygotować na coraz większe statki, tak? Z którymi być może port wewnętrzny też nie do końca da sobie radę z ich obsługą. Ale skoro, mam nadzieję, tak, że skoro takie inwestycje są prowadzone i one były jakiś czas temu przygotowywane, tak, i ktoś się zaakceptował i dostały dość duże finansowanie z Unii Europejskiej, no właśnie, tam 85%, to tak, zostało to faktycznie zweryfikowane i przemyślane, że tam będzie miało co wpływać i będzie to miało sens. Tak, znaczy, zresztą jakby samo to, że rozwijana jest taka działalność niezwiązana z tą, która będzie prowadzona w tych zewnętrznych różnych portach, czyli na przykład kontenerowa, tak? Chociaż po drodze zrobiono pewną rzecz, bo zmodernizowano gdański terminal kontenerowy, który w tej chwili praktycznie martwy, tak? No ale pomyślano o tym, żeby jedno z nabrzeży teraz zagospodarować, na przykład ładunek cukru, który wydaje się gdzieś tam przyszłościowy. Ten port, ten dworzec drzewny też jakby dedykuje się pod zupełnie jakby inną działalność, nie tą jakąś, która nam się zwykle kojarzy w tej chwili z portami, czyli kontenerową. Mam nadzieję, że jest plan i jakby nie będzie to, nie będą to wydane pieniądze na marne.
Do tego, co się dzieje w trójmiejskich portach, my wrócimy po infopilocie. Ja przypomnę, w studiu Radia Gdańsk Wioletta Kakowska-Mering, Marek Świeczkowski i Marek Grzybowski.
Radio Gdańsk. Z miłości do Pomorza.
A my wracamy pierwszego dnia wiosny do dyskusji o tym, co się dzieje na morzu. Przypomnę, w naszym studiu Wioletta Kakowska-Mering, Marek Grzybowski i Marek Świeczkowski. I bardzo ciekawy wątek się pojawił. Porty to nie tylko jakby istota portu polegająca na przeładunku, ale też stwarzanie możliwości całej gospodarce. a na Pomorzu takich, jak to się mówi, w drugiej linii portowej nie ma bardzo poważnych inwestycji przemysłowych, wzbogacających to, co ściągamy, żeby odesłać później. Takim typowym hubem tak naprawdę wydaje się w tej chwili tylko Naftoport, który dzięki zapleczu kupuje, sprzedaje te paliwa, ale to jest taki zaczyn. Co zrobić, żeby w tej drugiej linii za przeładunkami, które się świetnie rozwijają, powstawały inwestycje produkcyjne, przemysłowe?
Zdecydowanie. Moim zdaniem porty nie działają w próżni. Myślę, że powinniśmy zdecydowanie połączyć działalność portowo-morską z działalnością w głębi kraju, a tym najlepszym łącznikiem jest działalność transportowo-logistyczna, więc powinniśmy mówić o tym, że porty, które są zlokalizowane w korytarzu transportowym Bałtyk-Adriatyk, powinny mieć przede wszystkim dobrą dostępność od strony lądu.
Dlaczego to w głębi kraju, a nie na Pomorzu?
No, ja myślę, że port przede wszystkim działa na rzecz gospodarki całego kraju. Nawet mogę powiedzieć, że działa na rzecz gospodarki zagranicznej, bo wiadomo, że część towarów jest przywożona z zagranicy.
Nie, to jasne. Natomiast i te przewozy są ogromne i z tego się cieszymy. Ale co możemy zrobić, żeby w tej drugiej linii, wiadomo, sam styk lądu z morzem jest zbyt cenny, żeby robić coś innego niż czystą działalność przeładunkową. Co zrobić, żeby 800 metrów od morza powstały dobre na przykład zakłady produkcyjne? Dlaczego tak się nie dzieje?
Nie muszą być, mówię, jak się takie wielkie zakłady produkcyjne robiące coś od zera, ale mogą być tak zwane montownie, tak? Bo sporo tych towarów,
albo montownie
wzbogacające. Tak, które w tych kontenerach przechodzą przez porty, przejeżdżają przez całe morze, jadą na południe kraju, tam jest z tych części coś montowane i wraca to z powrotem. Więc można było zatrzymać te kontenery i te montownie powstawałyby u nas. W jakimś stopniu jest to, powoli się już zaczyna wykorzystywać, bo dużo konstrukcji stalowych, które są tutaj montowane, wrzucane na statki i płyną sobie gdzieś dalej w świat, są, funkcjonują w tej linii takiej blisko morza. Oczywiście dalej jest to w zbyt małym wymiarze, żeby jakoś wpłynęło dość mocno i znacząco na gospodarkę.
Ale to
znaczy, na pewno
pani
plusem
redaktor,
jest to, że to ja się zaczęło o tym mówić.
Ale właśnie, to ja mam pytanie. Patrzymy na
centra logistyczne, to
patrzymy
też
na statystyki przeładunkowe.
Nie sprzyja. Centra logistyczne wcale nie sprzyjają właśnie. Przecież nie widać tam. Mamy 200 hektarów. Ile z tych hektarów jest wykorzystanych w Gdańsku, w centrum logistycznym do reeksportu? Jeśli chodzi jeszcze o reeksport, tutaj pan redaktor jeszcze jednej rzeczy nie powiedział, bo wolnoobszar celny dosyć aktywny jest. W reeksporcie samochodów swego czasu to była tam duża aktywność. Właśnie trzeba by coś takiego stworzyć jak wolny obszar celny. Po prostu, tak jak mówi się o tym, że cała Polska ma być pomorską, ma być strefą gospodarczą.
Specjalną, to, tak. Ułatwienia wszędzie.
To może pomorska specjalna strefa ekonomiczna powinna być przekształcona w taki obszar celny na styku morza z lądem, stworzyć warunki do reeksportu. Dlaczego jeśli niech zamiast 5% kontenerów, niech zostaje tutaj 20%.
Ale tak czy inaczej, bez centrów logistycznych ten towar nie ma się gdzie zatrzymać i jedzie od razu tymi kontenerami. Nie, także i centra logistyczne, i montownie, małe fabryki.
Ale jest jedna rzecz. Proszę
tworzą
zauważyć.
Tą całą infrastrukturę, która jest niezbędna, żeby ten towar zatrzymać.
Okej, ale proszę zauważyć jedną rzecz. Patrzymy na statystyki przeładunków w portach. Bardzo dobre tendencje, rzeczywiście szybko te przeładunki rosną. Centra logistyczne albo są planowane. Czasami jak w Zajączkowie Tczewskim, tam jest rzeczywiście czekamy i czekamy i to nie jest tak, jak się tego spodziewaliśmy. Ale takich inwestycji paraprzemysłowych na zapleczu portu generalnie nie widać. Czy to jest tak, że jeszcze jak wzrosną obroty, to te inwestycje się pojawią? Czy my jako region, jako władze samorządowe możemy zrobić coś, żeby takie inwestycje wzbogacające to, co przypływa, tu się pojawiły, czy po prostu musimy czekać, aż się samo stanie?
Obroty portowe są wynikiem aktywności gospodarczej państwa. Jeśli cieszymy się
Znaczy
bardzo
podmiotów w państwie, nie
tak,
tyle
tak,
państwa.
Tak,
nie?
Tak. Aktywności gospodarczej państwa. Tak, jeśli tak państwo stwarza warunki do prowadzenia działalności gospodarczej, to wtedy są obroty w portach.
Ale to nie tylko
mamy
państwo.
Mamy przykład małych portów. Wokół nich się nic nie dzieje i w małych portach w małych portach są małe obroty, tak?
Ale to nie tylko państwo, bo nie tylko państwo jest odpowiedzialne za promocję naszych terenów. Tutaj jest odpowiedzialne również województwo, czyli regiony, czyli, ale są powołane takie instytucje. Jest Invest in Pomerania, jest Invest Gda. To się rozwija. Jest prowadzona duża promocja. Podczas ostatniego spotkania, które mówiło się o kierunku afrykańskim, Destination Africa, było mnóstwo polskich przedsiębiorców, które chcą robić interesy na przykład z państwami afrykańskimi, więc taka promocja na pewno trwa. Pytanie dla nas jest, jak to zagospodarować w okolicy portu, żebyśmy się stali naturalnym hubem, który odniesie sukces w rejonie Morza Bałtyckiego, i myślę, że tutaj trzeba połączyć, a może rozwiązaniem do tego jest po prostu intermodal, czyli stworzenie bazy takiej, która przyciąga ładunki intermodalne i tam następują połączenia i kolejowe, i drogowe, i łączy się też śródlądówka. Jest również, mamy lotnisko, prawda, więc tam te przewozy cargo, które w tej chwili nie są na wysokim poziomie, ale mówi się o tym,
że one nigdy nie będą konkurencyjne i masowo oczywiście, portu.
Tak? Oczywiście, intermodal się rozwija, gdy rozwija się gospodarka. Przeładunki w portach Trójmiasta to jest 2 miliony TEU, tylko kontenerowych. Czyli zobaczmy, że druga część to są przeładunki masowe. 2 miliony TEU porównajmy sobie do Hamburga. To jest 1/5 Hamburga, tak? My mamy obroty 1/5 tego, co się dzieje w całym regionie Morza Bałtyckiego. Region Sankt Petersburga ma taką samą aktywność i wpływa tak samo na port, jak cała gospodarka polska na porty Trójmiasta. No to sobie porównajmy teraz aktywność.
Tak? Zgadza się, ale to my, jak gdyby musimy dążyć do tego, żeby nasza wymiana była jak największa.
Ale bo co zgadzam zrobić, się, żeby zgadzam więcej się, że tych kontenerów zostawało na Pomorzu? To jak
zachęcić do tą produkcję również, tak?
Ale to musi
a propos
być
samorządów, co pan powiedział tutaj przed chwilą, takie programy się pojawiają, tak? Po latach ściągania takich inwestycji pod tytułem biurowiec i biurko, zauważono, że jakby no bez tej produkcji to stoimy tylko na jednej nodze, ani na dwóch, i jak są dwie, to jest stabilniej. I pojawił się teraz taki program, chyba w tej chwili cały czas trwa nabór, prowadzony przez Agencję Rozwoju Pomorza. Konkurs na tereny inwestycyjne, tak?
Na uzbrojenie tych
terenów, przygotowanych właśnie pod produkcję, bo nie każdy inwestor chce przyjść, wyłożyć pieniądze, wybudować fabrykę. Niektórzy wolą przyjść i, nie wiem, wydzierżawić, wynająć jakieś tereny dobrze skomunikowane,
to daje przygotowane. Większą elastyczność, tak.
Dokładnie, daje to większe możliwości. Więc no mówię, no trzeba będzie jeszcze chwilę poczekać i dać szansę tym projektom.
Jest też to już jest za późno.
Projekt pomorski, brokier.
Czekać.
No jest za późno, no, ale jeżeli nawet teraz nie zaczniemy, to nie będzie to za lat 5 będziemy dalej w punkcie wyjścia.
Odpowiedź jest prosta. Myślę, że nawet sami ją sformułowaliśmy, czyli zwiększanie wolumenu obrotów. Jeżeli zwiększymy wolumen całościowy obrotów w portach, to również w naszym województwie więcej zostanie. Tworząc infrastrukturę przyjazną przedsiębiorcom, obniżając opłaty portowe, obniżając podatki, tworząc te strefy do reeksportu. Ja przypominam, jakie były zawirowania wobec VAT-u, który był niepotrzebnie płacony, szczególnie na terminalu DCT, więc wiemy, że to uproszczenie
tak,
spowodowało
infrastruktury portowej.
Tak, tak. I jeżeli stworzymy również dogodne połączenia, no w tym wypadku intermodalne, ale chciałbym podkreślić jeszcze jedną rzecz. Z portu muszą towary wjechać i muszą wyjechać. I teraz porty mówią, na ostatniej konferencji Transport Week był o tym panel zorganizowany z przedstawicielami firm, które działają w porcie. Mówi się, że ten moment, ta tak zwana ostatnia mila przy wjeździe i przy wyjeździe do portu, to jest wąskie gardło. Tam musimy poprawić infrastrukturę, tam muszą współpracować i kolejarze, którzy na jednym terenie współpracują, i przewoźnicy drogowi, w których jesteśmy tak naprawdę potęgą. Polska jest potęgą, przypominam, w transporcie drogowym, ciężarówkowym. Natomiast jedna sprawa, która została podkreślona, że dużą szansą byłoby uaktywnienie połączeń śródlądowych, czyli rzeka Wisła, o której mówi się, że jest zaniedbana. Ja przyznam się, że dopiero podczas ostatniego wyjazdu z misją gospodarczą naszego klasa na Białoruś dowiedziałem się, jak to ważna sprawa jest dla naszych sąsiadów, dla Białorusinów i dla Ukraińców. Jest droga wodna E40, która powinna prowadzić z Morza Bałtyckiego do Morza Czarnego. To jest dla nas szansa, żeby Gdańsk zyskał nowe ładunki, zyskał nowe połączenia i zyskał te nowe kontenery, o których rozmawialiśmy.
Także... Znaczy ta droga jest, tylko jest nieudrożniona. Ale ja znowu wrócę. Nie ma problemu ostatniej mili. Słuchajcie, mamy w porcie gdańskim mamy 100 hektarów wolnych, drugie 100 hektarów w centrum logistycznym, którym zarządza Gdańsk. Na zapleczu portu Gdynia mamy dolinę logistyczną i w centrum logistycznym, które jest znacznie mniejsze niż, ale tam koło połowy terenów jest wolnych. My teraz, jeśli mówimy o produkcji, nie patrzmy się tylko na konstrukcję. Przecież produkuje się w systemie wszystko na czas. Nic nie trzeba składować, tylko przyjeżdżają części w kontenerach, są montowane nie przez ludzi, przez automaty i reeksportowane. To jest kwestia aktywności naszych środowisk gospodarczych tutaj na Pomorzu.
Czyli do tradycyjnego oglądu sytuacji w naszych portach, gdzie rosną przeładunki, byliśmy bardzo optymistycznie nastawieni. Dodajemy łyżkę dziegciu, a mianowicie czekamy nie tylko, żeby się dużo przeładowywało, ale żeby na zapleczu jak najwięcej produkować. Ja przypomnę, w studiu Radia Gdańsk profesor Marek Grzybowski, Wioleta Kakowska-Mering i Marek Świeczkowski.
Radio Gdańsk. Słuchaj od rana.
Program Ludzie i Pieniądze poświęcony gospodarce morskiej, a w naszym studiu Wioletta Kakowska-Mering, Trójmiasto.pl, Marek Grzybowski, klaster morski i Marek Świeczkowski, klaster logistyczno-transportowy. Bardzo często wzmagamy się, widząc wyniki największych portów, Gdańsk, Gdynia, Szczecin, Świnoujście. Natomiast bardzo ciekawa analiza na stronie namiary.pl pojawiła się jakiś czas temu. A mianowicie tak jak kwitną te największe polskie porty, tak bardzo słabo wygląda koniunktura w tych mniejszych portach. One są regulowane, ich działalność inną ustawą, to też, czy inne przepisy ich dotyczą, to też powiedzmy. Natomiast no, wzrosty przeładunków, nawet jeżeli są, no, nie zmieniają skali tych portów. Mówimy o przeładunkach rzędu 200 tysięcy ton. To są rzeczywiście niewielkie wolumeny. I co musiałoby się zdarzyć, żeby jakaś taka rewolucja nastąpiła w Ustce, Kołobrzegu, Elblągu? Też dodajmy jeszcze jedną pesymistyczną informację. Niedawno rozpisano przetarg na terminal pasażerski w Kołobrzegu, na operatora tego terminalu. Nie było chętnych, a się wydaje, dobre miejsce, wycieczki na Bornholm czy inne możliwe aktywności. Chętnego do budowy takiego terminalu w Kołobrzegu nie było. Co zrobić z najmniejszymi, czy tymi średnimi polskimi portami, proszę Państwa?
No przede wszystkim wracam do krótkiego określenia portów. Porty są zwierciadłem gospodarki. Jeśli gospodarka jest aktywna, aktywne są też porty. I jeśli się nic nie dzieje, takiego, co aktywizuje porty, czyli miasta portowe, małe miasta portowe nie wykorzystują nadmorskiego położenia do aktywizacji regionu w kontaktach z otoczeniem międzynarodowym, to i porty zaczynają być martwe. I tak się dzieje we wszystkich małych portach. Kiedyś one żyły z rybołówstwa, ale teraz rybołówstwo
nie ma najlepszego
przekształca
czasu,
się. Tak? Nie, no, rybołówstwo się przekształca w produkcję ryb w farmach rybnych, tak jak nie żyjemy, czy nie kupujemy głównie zwierząt z polowań, tylko produkujemy masowo zwierzęta. Więc jedzenie produkowane jest masowo i porty powinny, czy miasta portowe, czy władze regionalne, a właściwie władze gospodarcze, izb samorządowych regionalnych, powinny znaleźć rozwiązanie, jak wykorzystać porty do rozwijania swoich małych ojczyzn.
Tak, porty, małe porty, szczególnie będąc naprawdę ułamkiem przeładunków dużych portów, powinny znaleźć sobie niszę gospodarczą, w której będą się dobrze czuły i tam będzie następował rozwój. Ja myślę, że taką niszą mogłaby być właśnie turystyka. Turystyka przyjazdowa, mogło być to żeglarstwo, które spowoduje, że mamy sieć marin. Na pewno potrzebne są również przeładunki towarów masowych i drobnicy, więc na pewno te porty tą swoją rolę będą spełniać. Ja myślę, tu przyznam się, o Elblągu, gdzie takim impulsem rozwojowym mógłby być przekop Mierzei Wiślanej, więc to tam czekają w Elblągu na ten przekop,
ale
bo tam będą
panie
wielkie
Marku,
inwestycje.
Tu pytanie do Marka Świeczkowskiego, bo ja się zgadzam z tym, co słyszę, natomiast mam jedną obawę. Jeżeli mówimy o takiej turystyce morskiej, no to u nas jednak sezon trwa 3 miesiące, tak? I to jest wersja optymistyczna. 3-4 miesiące. Czy mamy jakiś pomysł, czy jest w ogóle nadzieja, że taka turystyka rejsów na Bornholm byłaby atrakcyjna przez cały rok, na przykład?
Na pewno. Akurat w Kołobrzegu ten kierunek połączenia z Bornholmem, czyli Polska-Dania, ma wielu miłośników i tam w sezonie na pewno są duże obłożenia. Natomiast wszyscy mówią o wydłużeniu sezonu. Żeby ten sezon nie
właśnie
był taki
co
krótki,
tu zrobić?
Żeby nie, no my jako klaster, ja będę się cały czas może powtarzał, proponujemy, żeby zastosować innowacyjne środki przewozów, które staną się taką atrakcją. Jeżeli uda nam się na przykład zaproponować kolegom z Kołobrzegu elektryczny prom, który połączy Kołobrzeg z Bornholmem, byłaby to na tyle atrakcja turystyczna, która by spowodowała, że przyjeżdżają z odległych zakątków Polski ludzie, żeby się przepłynąć takim promem. Na pewno Norwegowie będą to wspierać, którzy w tej chwili budują całą flotę elektrycznych promów, które mają połączyć fiordy norweskie z
no
uwagi na ekologię.
Wykorzystujemy wysoką technologię.
Wykorzystujemy,
tak?
Może to być nasz hit eksportowy, ale na pewno też władze Bornholmu z Danii chciałyby, żeby ożywić te temat wyspowy, szczególnie, że tam na wyspie mobilność elektryczna rozwija się w zaskakującym tempie. I rowery elektryczne, i auta elektryczne. Naprawdę, no, Dania i Bornholm jest takim dla nas przykładem.
Ale nie zgodzę się, że sezon trwa tylko 3 miesiące. Nieprawda. W Kołobrzegu trwa cały rok. Tam mają podpisane umowy. Aktywne jest stowarzyszenie uzdrowiskowe. Nawet jeżdżą na targi we Włoszech i zachęcają, i są tam ludzie, a więc pozyskują rynek z Włoch. Więc jest możliwość rozwoju. Dlaczego turystyka w Trójmieście? No, to jest, powiedziałbym w cudzysłowie, że to jest turystyka zdrowotna. Przecież możemy rozwijać różnego rodzaju turystyki, turystyka biznesowa, turystyka konferencyjna. To może trwać cały rok i możemy nadmorskie położenie wykorzystywać dużych portów, ale przede wszystkim właśnie małych. Proszę Państwa, no Turku, to jest małe miasto, a tam turystyka konferencyjna, ciągle jakieś konferencje się odbywają. Mają duże sale konferencyjne, duże sale wystawowe i coś tam się ciągle dzieje.
Tylko przy każdym takim pomyśle pewnie usłyszymy za chwilę, że nie ma pieniędzy, bo przede wszystkim małe porty narzekają, że nie mają środków, że te gdzieś te wszystkie unijne fundusze przeszły koło nosa. Samo to, że właściwie coś takiego w materiale przywołanym na początku o sytuacji małych portów, to, że coś takiego jak Związek Małych Portów Morskich powstało dopiero w 2016 roku, świadczy o tym, że może gdzieś się te porty i zarządy i samorządy zagapiły i nie wykorzystały tego strumienia pieniędzy czy tych środków, które się gdzieś tu pojawiły do wykorzystania. Ja wiem, że tak jak wspomniałeś, Arturze, o tym, że małe, a duże porty to są inne przepisy,
inne światy,
ale tutaj pan profesor powiedział o tym, tych centrach konferencyjnych. No jeszcze trzeba by było przekonać ludzi przyjeżdżających do Trójmiasta, czy do Szczecina i Świnoujścia, przekonać, że do Kołobrzegu nie jest tak daleko i można tam bardzo szybko i sprawnie się przemieścić, żeby ta turystyka się rozwijała.
A proszę powiedzieć, jak państwo sądzicie, bo my tutaj mówimy głównie o Kołobrzegu, ale jest właśnie wspomniany Elbląg, jest Ustka, jest Darłowo.
No Elbląg ma wytłumaczenie. Nie mamy przekopu, nie jesteśmy w stanie nic zrobić. No,
chociaż w Elblągu, państwo pamiętacie, zaczyna się Polska Wschodnia. Duży program unijny, który promuje i myślę, że teraz Elbląg bardzo rozwija się burzliwie, ale naprawdę wszyscy tam czekają czekają, kiedy zaczną się inwestycje związane z przekopem i to może zdecydowanie uaktywnić tamten port, który też może stać się. A to nie tylko jest Elbląg.
Ale
przecież tam jest
i
Mikoszewo,
Torkmicko. Był przemysł.
Właśnie,
był, ale zaginął.
No,
zgadzam się, był.
Aktywność
kiedyś
ludzi
był.
Odgrywa rolę.
Dokładnie,
a nie
bo ja jestem ciekawa, jak teraz cały Elbląg się szykuje do tego przekopu. Czy czeka, aż będzie przekop i nagle spłynie Manna?
Czy już coś się dzieje?
Czy już coś się dzieje? No, jeżeli spadły aż tak mocno przeładunki, bo ile? 40%, tak? Rok do roku. No to znaczy, że nic się nie dzieje, tak? A nie, że działamy na ile możemy i czekamy na przekop.
A z drugiej strony akurat takie porty jak Elbląg były wystawione na pewne ryzyko regulacyjne, dlatego że tam na przykład w pewnym momencie były duże wolumeny przeładunku węgla, które jednak są w pewien sposób regulowane przez państwo. Więc no, będziemy się małym i średnim portom na pewno przyglądać. Ja dziękuję serdecznie naszym gościom. Przypomnę, dzisiaj w Radiu Gdańsk w dyskusji uczestniczyli Wioletta Kakowska-Merin, Trójmiasto.pl, profesor Marek Grzybowski, klaster morski, dziękuję, i Marek Świeczkowski, klaster logistyczno-transportowy.
Dziękuję,
a ja chciałem tylko przypomnieć naszym słuchaczom, że środa to jest morski dzień w Radiu Gdańsk i już dziś po godzinie 22 w magazynie przygotowanym przez Sylwestra Piętę przeanalizujemy, czy polska marynarka wojenna powinna kupić australijskie fregaty rakietowe typu Adelaida. Australijska flota chce je wycofać, a te fregaty, które kilkanaście lat temu kupiliśmy od Stanów Zjednoczonych, powoli zbliżają się do końca swojego morskiego żywota. Trzeba więc szukać następców. Czy to będą następcy z drugiego krańca świata? O tym dziś już po 22. A ja dziękuję serdecznie za uwagę. Artur Kiełbasiński, Radio Gdańska.